Kto z nas przyszedł tutaj dzisiaj właściwie ubrany? Kto jest najbardziej właściwie ubrany? Jak myślicie? Zgłaszają się niektóre osoby. Widzicie to tutaj? Widzicie, co tutaj jest? A teraz Michał Sojka, powstań, powstań. Powstań, pokaż się. Widzicie? Oto właściwie ubrany człowiek. Chociaż nie, jakbyśmy wszyscy w takich koszulkach przyszli. Także wszyscy jesteśmy właściwie ubrani. Milion lat temu, kiedy z moją żoną byliśmy jeszcze narzeczonymi tylko, zabrałem Ewę na pewną praktykę wakacyjną. Było to w południowo-wschodniej Polsce, do pewnej wspólnoty. I tam znacie Ewę, tak? Ewa, po prostu to jest Ewa. I pewne osoby starsze powiedziały jej, że trochę za głośno się śmieje. I wtedy pomyślałem sobie, że trzeba stworzyć wspólnotę, w której moja żona przyszła, będzie mogła śmiać się tyle, ile chce. Tak powstała wspólnota w Bielsku. Ale niedawno na twarzy mojej żony zagościł smutek, ponieważ właśnie dowiedziała się, żeby raczej nie klaskać. Na początku mi się to podobało i oczywiście ja tu jestem w naszym zespole przywódczym, my zawsze jesteśmy jednością i tak dalej, ale tak pomyślałem, żeby no może jednak być jednak konsekwentnym. Niezależnie od tego, jak to tam gdzieś będzie brzmiało, jakoś ludzie przeżyją i taka propozycja, żeby jednak można było klaskać, ale chciałem powiedzieć, że to będzie zależało od tej próby, którą za chwilę zrobimy. Ja wtedy ostatecznie zadecyduję, więc kto jest za tym, żeby jednak klaskać? Dobra. Tak, właściwie oklaski trwają co najmniej tak 7 do 9 sekund, także nie skracajmy ich. Więc po tym wykładzie, niezależnie od jego jakości, tak, bo różnie może być, można klaskać, ale porządnie. Widzę, że niektórzy się ucieszyli. A dzisiaj podczas tego wykładu podam pewną liczbę, ujawnię pewną liczbę, którą znam tylko ja i Bóg. Dobrze się zaczyna, prawda? Podam pewną liczbę, którą do tej pory znam tylko ja i Bóg, bo Bóg przecież wie wszystko. I ta liczba będzie dotyczyła czegoś, co nosi nazwę Coek Movers. Kojarzycie? Na naszej stronie internetowej klub Coek Movers. Jakiś czas temu podjąłem wysiłek stworzenia czegoś, do czego ludzie mogliby się przyłączać, ci entuzjaści powstawania naszego ośrodka, którzy aczkolwiek i tego, co tutaj się dzieje, aczkolwiek nie są w naszej wspólnocie, ale gdzieś tam kibicują z jakiejś odległości. No i od jakiegoś czasu promuję to w internecie, no tak jak to się w internecie promuje. I dzisiaj chciałbym ujawnić na potrzeby tego wykładu, ile osób udało mi się pozyskać dla klubu Coek Movers, Movers po polsku poruszacze, którzy pomagają popchać ten nasz ośrodek, który tutaj budujemy, do szczęśliwego końca. Osoby, które zapragnęły się zaangażować w tworzenie naszego ośrodka spoza naszej wspólnoty poprzez właśnie tą formułę klubu Coek Movers. No wiadomo, same reportaże Misja i Materia, czyli nasze newslettery idą na około 170 adresów mailowych poza naszą wspólnotę. Tyle osób gdzieś tam to zamówiło do różnych liderów, chrześcijańskich przywódców. Oni to gdzieś tam forwardują. Mam też sporo przyjaciół, znajomych, nie mówiąc już o stronie internetowej, która ma swoją oglądalność. No i bardzo ciekawie się rozkłada ta skuteczność w podziale na miasta, z których pochodzą ci, którzy zgłosili się do klubu Coek Movers, a nawet na kontynenty, Można ich podzielić na kontynenty. Bo jak człowiek coś robi, to chciałby być skuteczny. Prawda? Też macie takie pragnienie, że jak coś robicie, żeby to było skuteczne, na coś się przydało. Jak więc wygląda skuteczność moich działań w podziale na miasta i kontynenty? Powiem, że zaskoczyła mnie. I żeby was dłużej nie dręczyć, to powiem już teraz. Do klubu przyłączyło się do tej pory łącznie osób jedna. W podziale na kontynenty z Europy. Jedna osoba, której w ogóle nie znam, nie kojarzę. Tak więc, tak mniej więcej wygląda moja skuteczność komunikowania czegoś. Aha, jeden z przyjaciół napisał mi, że modli się o to, żeby się udało, ale sam się do tej pory nie zgłosił do tego pomysłu. Nie jest to mój pierwszy pomysł. Niedawno stworzyłem pewną platformę w internecie, taką społecznościową, coś na kształt właśnie mediów społecznościowych, której to platformy jestem do dzisiaj jedynym użytkownikiem. No, a więc jest postęp, jest jedna osoba po no, paru miesiącach pracy. Skuteczność. Co mam dalej robić? Co mi poradzicie? Jeżeli będziecie szukali osoby, jakiegoś doradcy do spraw komunikacji, stawiam się do dyspozycji. Na szczęście na naszym forum Idei w niedzielne popołudnia dopuszczamy do głosu Jezusa i tak będzie dzisiaj. Idziemy dalej przez Ewangelię Łukasza. Dzisiaj 10 rozdział, ale przeskoczymy parę odcinków, dlatego że były już omówione wcześniej przy okazji innych. I dzisiaj 10 rozdział od 25 wersu. Za chwilę przeczytamy. I pytanie, jak być skutecznym? Posłuchajmy, jak to było z Jezusem. A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł, będziesz miłował Pana Boga swojego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrześ powiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przychodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł, miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. Gdzie tu jest mowa o skuteczności? Można powiedzieć, że Jezus miał pewne marzenie. Marzenie, by ludzie traktowali jeden drugiego, jedni drugich, tak jak jest to opisane tutaj w 33 do 35 wersu dla chwały Boga. Że jak ktoś zobaczy drugiego człowieka w potrzebie, to będzie się z nim robiło coś takiego jak z tym Samarytaninem. Tak jak czytamy, wzruszył się głęboko, podszedł, opatrzył rany, zalewając je oliwą i winem, czyli jakieś lekarstwa, wsadził na swoje bydle, no pewnie jakiś tam osioł. Zawiózł do gospody, pielęgnował, wyciągnął, nawet pieniądze dał. prosił gospodarza, żeby się zatroszczył i że jak będzie wracał, to odda. Jezus miał takie marzenie, żeby ludzie tak się traktowali. Oczywiście wielu ludzi o tym marzy, głosi takie ideały, trzeba kochać. Gdybyśmy zrobili listę grup społecznych, które w swoim programie głoszą, że trzeba być dobrym dla drugiego człowieka, albo pojedynczych ludzi, autorytetów, celebrytów. John Lennon, piosenka Imagine, tak? Imagine all the people, tak? Wyobraź sobie wszystkich ludzi, jak żyją w pokoju. Może powiesz, że jestem marzycielem, ale nie jestem jedynym. Mam nadzieję, że dołączysz do nas i świat będzie jako jeden. Wyobraź sobie, że nie ma posiadania, chciwości, głodu, braterstwo ludzi. Tak śpiewał John Lennon, piosenka skowerowana przez wielu, Celine Dion, Elton John, Dolly Parton, Bon Jovi, Queen, Żad, Katarzyna Cerekwicka. W tym roku tę piosenkę odśpiewano gdzie? Z transmisją na cały świat? Z ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, gdzie były? W tym roku? Właśnie. Oczywiście my mamy swoją rodzimą wersję. Jaka? Wiadomo, Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. Wielu ludzi to głosi, ale takie ideały. Ale komu się udało to osiągnąć, choćby samemu, na samym sobie? Skuteczność zasmucająco niska. Jezus podaje tutaj dwa przykłady ludzi, którzy mieli z tym problemy, ze skutecznością. Jeden to kapłan, drugi lewita. Obaj należeli do grup społecznych, które szczególnie głosiły miłość, przykazanie miłości, ale jak przyszło co do czego, to nawet sami nie potrafili. Dlaczego? Ponieważ dla nich to było coś, co trzeba robić, wypadało robić. Było to przypisane do ich roli, było ich obowiązkiem. A każdy z nas przecież ma swoje doświadczenia, jak to się wypełnia obowiązki. Jak czujemy się, gdy wypada coś zrobić, trzeba coś zrobić, z obowiązku. Sama świadomość, że trzeba coś zrobić, trzeba się uczyć, trzeba pracować, trzeba być uprzejmym. Jak nas na tym nie przyłapią, no to trzeba kochać żonę, trzeba być poddaną mężowi, trzeba. I to są właśnie te obszary skuteczności, które szczególnie nas interesują, z którymi mamy do czynienia, które na co dzień przeżywamy. Jak to skutecznie zrobić, żeby się chciało chcieć? Stąd to powiedzenie, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Wielu ludzi stawia miłość jako ideał, ale komu udaje się to zrobić skutecznie? Ci, którzy najbardziej powinni, motyw z filmu Claire w konfesjonale. Kobieta płacze i wyznaje, że usunęła ciążę, a kapłan mówi, to jak na imię miało to dziecko? Myślami był zupełnie gdzie indziej, kierat obowiązków, wypełniany z najwyższą niechęcią. Ja mam swój odpowiednik. Ktoś z was przychodzi do mnie ze swoimi problemami, a ja go pytam, a gdzie to dokładnie się wydarzyło? A gdzie jest dokładnie ta kawiarnia? A czy tam jest dobra kawa? A fotele są wygodne? Bo ja też jestem człowiekiem, i nie mam zaszyte, że zawsze mi się chce to robić, troszczyć o ludzi. Podlegam tym samym przeżyciom, co wszyscy. I gdybym miał ten ideał bycia dobrym czy uczynnym dla innych ludzi realizować, czerpiąc z pokładów mojej dobroci, według ideałów powiedzmy Johna Lennona czy innych idealistów głoszących bądź dobrym człowiekiem, no to ja też jestem bezradny. Nie jestem w stanie chcieć tak, jakby wypadało, żebym chciał, by mi się tak chciało, jak mi się nie chce, czy jakoś tam. I staram się wczuć w sytuację tego kapłana, o którym opowiada tutaj Jezus, który szedł tamtą drogą, z urzędu powinien pomóc, zwłaszcza, że przypadek był wyjątkowo jaskrawy, zobaczył tego nieszczęśnika napadniętego przez bandytów, pobitego do nieprzytomności. No jak wyglądały jego przebiegi myślowe? No pewnie głęboka niechęć pomieszana z wyrzutami sumienia. Znowu jakiś człowiek z problemami. Mam już tego serdecznie dość. Tak mi się nie chce. Na szczęście nikt nie widział, a nieszczęśnik był nieprzytomny, więc go nie rozpozna jakby co. Odpowiednik kapłana we wspólnocie? No umówmy się, lider małej grupy, ja też. Znowu ktoś z problemem, tak? Czy te problemy już się nigdy nie skończą? Czy ci ludzie wreszcie nie dojrzeją trochę? Mam już serdecznie dość tych wszystkich problemów. Od lat tych samych, po raz setny ta sama osoba, ten sam problem. Mam już tego serdecznie dość. A ten drugi to był kto? Lewita. Lewici zajmowali się sprawami praktycznymi w świątyni, że były zawsze żarówki, znaczy wtedy lampy, miały oliwę i było posprzątane. Jak zobaczył tego nieszczęśnika, o, trzeba znowu komuś pomóc logistycznie, może zawieźć go w bezpieczne miejsce, oddać pod opiekę. Wypadało tak zrobić, ale lewicie tak bardzo się nie chciało. Właśnie. Odpowiednik we wspólnocie? Praktyczne służby. Znowu prace społeczne. Przepraszam, czy ja tu przyszedłem do kościoła, czy na jakiś zlot wolontariuszy? Mam już serdecznie dość tych wszystkich technicznych problemów, tych żarówek, co się wiecznie przepalają, ekspresów do kawy, które się ciągle psują. Wczoraj przenosiliśmy bardzo duży transport wełny mineralnej z podwórka na pierwsze piętro drugiego etapu. Jedyne miejsce, gdzie można było to zmieścić. No i niezwykłe oddanie wielu. W ciągu pół godziny udało się tutaj ściągnąć kilkadziesiąt osób przez maila, Facebook czy SMS-y, bo nagle się okazało, że wełna jest źle zapakowana i możemy stracić materiał wart kilkadziesiąt tysięcy, ale za trzy tygodnie tą samą wełnę trzeba będzie z powrotem znosić na trzeci etap. I ktoś może już mieć serdecznie dość. Wczoraj przyjechaliśmy tutaj z Ewą na pół godziny przed spotkaniem dla małżeństw. Robienie kawy, herbaty, świeczki na podgrzewacze, krzesła, stoły, naczynia, cukier, łyżeczki. A trochę byłem znużony po dniu intensywnej pracy i taka myśl, a usiadłbym sobie tutaj, a może by inni tak przyszli i to zrobili. Na dzisiaj mam dość. Więc lewita też miał prawo zareagować niechęcią na to, że tu znowu trzeba komuś pomagać. A po co on tutaj szedł tędy? Przecież mógł nie iść. Na szczęście człowiek był pobity do nieprzytomności, więc raczej nie rozpozna go jakby co. Idziemy dalej. Coś, co trzeba zrobić z obowiązku, bo wypada. Ideały są piękne, ale jak przychodzi co do czego, to z człowieka wypływa niechęć. A niedawno miałem okazję słuchać wyznania jednego z kolegów, z moich kolegów, jak mu się bardzo nie chce robić tego, co robi. Jakby to wrzucić do sieci, to byłby pewnie królem Instagramu czy czegoś tam. Cała Polska by się z nim utożsamiła, bo to jest ogromny problem. A jednak Jezus miał na to sposób. Jego marzenie, by ludzie odnosili się do siebie tak, nie pozostało tylko marzeniem, udało się. jak w przypadku Samarytanina, który z kolei nic nie musiał, bo był Samarytaninem, a w tamtym społeczeństwie Samarytanie i Żydzi po prostu się unikali nawzajem, lepiej, żeby sobie nie wchodzili w drogę, więc on nic nie musiał, łatwo było powiedzieć, tu za chwilę przyjdą jego koledzy, to mu pomogą. A jednak zaangażował się całym sercem. Jak Jezusowi się to udało? Zrealizować to marzenie. Pomóc ludziom, by byli tacy wobec siebie. A wiemy, że pierwszy Kościół, chrześcijanie pierwszego wieku, tacy byli. Pełni troski i oddania i Jezusowi naprawdę się udało. Jak to się Jezusowi udało? Jak okazał się skuteczny? Ponieważ nie odwoływał się do obowiązku, do przykazania, nie odwoływał się do przykazania w tradycyjnej formie, że coś trzeba zrobić, ale do czegoś, co może znaleźć się w sercu człowieka, a tym czymś jest miłość. Ale miłość nie taka, do której człowiek sam może siebie nakłonić w odpowiedzi na przykazanie, ale miłość, która, odczytajmy ten główny wers 27, ale tak, jak powinno się go odczytywać, jako obietnicę. Będziesz kochał Pana Boga swego całym sercem, swoją duszą, mocą, umysłem. To jest obietnica, tak? Będziesz tak kochał, jeżeli zaufasz Bogu, jeżeli całkowicie się na Nim oprzesz. Będziesz tak kochał, bo Bóg wypełni twoje serce swoją miłością. Nie jesteśmy w stanie takiej miłości wykrzesać sami z siebie, ale możemy ją otrzymać jako dar, gdy zaufamy Chrystusowi. Jeżeli odczytamy to jako nakaz, który mamy wypełnić o własnych siłach, już po nas. Już jesteśmy martwi, bo z obowiązku nikt tego nie zrobi. Kochać Boga z całego serca, myśli, siły, duszy, to zadanie nie leży w możliwościach człowieka. Wiemy o tym z wielu miejsc, na przykład list do Rzymian 3, popatrzmy, co jest napisane o wszystkich ludziach. Nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem się zepsuli. Nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Człowiek w swoim sercu nie jest nawet skłonny do szukania Boga, a Jezus stawia poprzeczkę, kochaj Boga z całego serca. Równie dobrze mógł powiedzieć, doskocz do księżyca. Jezus postawił zadanie nie do wykonania. Kochanie Boga z całego serca, a drugiego człowieka jak siebie samego, jest zadaniem nie do wykonania o własnych siłach człowieka. Jednocześnie staje się bardzo realne od momentu, kiedy Chrystus zamieszkał w człowieku. Zadanie całkiem realne, gdy człowiek podjął decyzję zaufania Chrystusowi i zaproszenia Go do swojego życia. List do Rzymian 5, popatrzmy. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Od chwili, kiedy człowiek otworzy drzwi swojego serca Chrystusowi, ale tak naprawdę to znakiem tego zamieszkania Chrystusa jest miłość, która jest darem od Boga. Człowiek nie może jej wykrzesać sam z siebie, ale ta miłość może być darem i poprzeczka jest postawiona tak wysoko, że nikt tak naprawdę nie jest w stanie tego podrobić i w końcu nie da rady. Na drodze do zbawienia musi być miłość całego serca. Ale dobra nowina polega na tym, że człowiek nie musi sam jej z siebie wykrzesać, nie, potrzebuje tylko się otworzyć. A Bóg to serce miłością wypełni. I Bóg czyni to zawsze, kiedy człowiek bez zastrzeżeń oddaje siebie, swoje życie Chrystusowi. Dlatego taka miłość jest najważniejszym i najbardziej niezawodnym znakiem zbawienia, a jej brak jest też niezawodnym znakiem, że tego zbawienia jeszcze nie ma. A dobra nowina polega na tym, że jeżeli oddamy nasze serce całkowicie Chrystusowi jako wyraz zaufania, Bóg da nam Ducha Świętego, który jest źródłem tej miłości. I wtedy mamy źródło w sobie. A więc poprawne spojrzenie na ten fragment, który dzisiaj poznajemy, jest takie. To, co zrobił Samarytanin dla tamtego człowieka, jest to opis miłości, którą Duch Święty wypełnia twoje serce, gdy je wypełnia. Kiedy nabywamy jakieś urządzenie, no to jest opis właściwości, a tutaj jest opis właściwości tej miłości, którą Bóg daje do naszych serc. Jest to miłość całym sercem, a więc szczera, bez podtekstów, bez ukrytego interesu, bez podstępu. Jest to miłość całą duszą, a więc wyzwalająca najlepsze uczucia, no właśnie to, że nam się chce, całym umysłem, czyli popycha nas to do zaangażowania pełni zdolności intelektualnych, czy zdolności poszukiwania dla osoby, którą kocham. Jest to miłość całą siłą, czyli popycha do zaangażowania też zdolności fizycznych. Takie są dane techniczne miłości, którą Duch Święty wnosi do serca człowieka, w którym zamieszkał. A wśród nich wyróżnia się miłość całą duszą. To jest właśnie to, że ona sprawia, że nam się chce. Chce nam się tak mocno, jak nam się wcześniej nie chciało. Ale ta miłość ma jeszcze jedną zasadę w sobie, że zawsze się sprawdza, weryfikuje w miłości do ludzi. Popatrzmy na pierwszy list Jana 4. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Miłość do Boga zawsze przejawia się w miłości do człowieka. Mamy tylko jedno serce. Albo jest w nim miłość, albo nie ma. Jeżeli kochamy Boga, to kochamy ludzi i na odwrót. Samarytanin miał miłość do Boga, dlatego w ten sposób zachował się wobec człowieka. Z całego serca, ze wszystkich uczuć, umysłu, siły. Na przykład wzruszył się głęboko, tak? Z całej duszy. Zaangażował się fizycznie, gdzieś go tam przeniósł, pomyślał, jak go gdzieś dotransportować, no, z całej siły. Zaangażował swój umysł, bo pomyślał, a co będzie, jak zabraknie pieniędzy, to on jeszcze jak będzie wracał, to odda, tak? Kochał całym umysłem. Miłość do Boga weryfikuje się w miłości do ludzi. Całe to przykazanie tutaj Ewangelii Łukasza ma w sobie jeszcze to, a bliźniego swego jak siebie samego. I czasami może przyjść nam na myśl, aha, no to Boga to mamy kochać tak, tak całkowicie, a człowieka to tak trochę mniej, tak? Jednak ilustracja, którą jest dołącza, pokazuje coś innego. Miłość, jaką Samarytanin okazał człowiekowi w potrzebie, była taka sama jak miłość do Boga. Mamy jedno serce. Tak jak kochamy Boga, tak kochamy ludzi. Nie da się tego rozdzielić. Chrześcijanie, każdy, w kim zamieszkał Chrystus, ma w sobie pełne źródło miłości, ale ciekawą obserwacją jest, że nie zawsze z tego korzystamy, albo bardzo nie zawsze, bo czasami istnieją przeszkody, by ta miłość się ujawniała. I znowu Samarytanin jest tutaj dla nas przykładem, jak właśnie tych przeszkód unikać. On nie dopuścił do tego, żeby cokolwiek stało się przeszkodą dla tej miłości. Na przykład Samarytanie byli pogardzani przez Żydów. Doświadczali od nich pogardy i to regularnie. I łatwo było właśnie odpłacić nienawiścią albo choćby obojętnością. No, skoro tak, no to sobie pomagajcie sami. Jakieś animozje środowiskowe. Ten Samarytanin nie pozwolił sobie na to, żeby to było przeszkodą. Był w podróży, może był jakimś przedsiębiorcą. Wystarczający powód, by nie mieć czasu. Tamci dwaj przechodnie znaleźli wymówki, by się nie zatrzymać. Samarytanin nie pozwolił, żeby cokolwiek było przeszkodą. Tak samo jest w życiu każdego z nas. Warto te przeszkody usuwać, ponieważ życie motywowane miłością jest pięknym życiem. Jest czymś, co nas porywa. Miłość powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, że możemy coś zrobić. Kiedy kochamy, czujemy się wolni. Nic nie musimy, nic nie wypada. I fajnie jest żyć robiąc rzeczy nie dlatego, że wypada. Nie jest to zbyt ciekawe życie. Ale dlatego, że chcę, jestem wolny, jest we mnie Boża miłość. Miłość jest najdoskonalszym motorem. Najcięższe rzeczy stają się lżejsze. A więc Jezus był skuteczny. A moja skuteczność? Dałem przykład na początku. Ale Jezus, każdy z nas chce być skuteczny, tak? Mamy dziedziny, w których chcemy być skuteczni. Jezus pokazuje drogę. I jeżeli coś robię, potrzebuję robić to według drogi Jezusa, według Jego mądrości. Więc jak mam wykorzystać tą lekcję, którą otrzymałem przez historię o miłosiernym Samarytaninie do mojej sytuacji, w jakiej obecnie jestem? Jak mogę zastosować do mojego problemu? No, spróbuję, tak, do dzieła. Najpierw to muszę postawić siebie w sytuacji tego nieszczęśnika, który schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, a więc ja jestem tym człowiekiem, a ci zbójcy to różne problemy, które mnie dopadają, wyzwania, przed którymi stoję albo w trakcie których jestem. I już sobie wyobrażam, jak leżę tutaj pobity, prawie bez życia, przygnieciony problemami. No, w moim przypadku niech to będzie tworzenie naszego ośrodka i gdy dogoni nas wreszcie ta fala problemów, jest to tylko kwestia czasu, bo mamy to już zapisane w kontraktach. I teraz naprzeciwko mnie idą różni ludzie, tak jak w przypadku tamtego nieszczęśnika. No i naturalnie liczę na to, że może ktoś się zaangażuje, tak? Ale na co liczę odnośnie innych ludzi wokół mnie? Że zrobią coś z obowiązku? Bo przecież są moimi znajomymi, czy krewnymi, czy nawet przyjaciółmi. No to chyba zrobią. A tu efekt. Jedna osoba, która się trochę tym przejęła i to jeszcze taka, której nie znam. Oto co się dzieje z ludźmi, gdy coś jest z poczucia obowiązku. Jak z tamtymi dwoma, kapłanem i lewitą, widocznie źle to wszystko przedstawiłem. Nie mogę odwoływać się do obowiązku, licząc na to, że to będzie skuteczne, czy to wobec mnie, czy wobec Boga. Chociaż pewne obowiązki są, jako obowiązki, obowiązki są rzeczą obiektywną w naszym życiu. Jak się jest przyjacielem, tak, no to się ma jakieś zobowiązania, a jak się jest rodzicem czy współmałżonkiem, to się ma jakieś zobowiązania, czy członkiem jakiejś społeczności, no to są jakieś zobowiązania i one są rzeczą obiektywną. Ale Jezus pokazuje tutaj, że droga, która jest skuteczna, jest nie przez obowiązek. Chociaż tego obowiązku nie zanegował, nie zwolnił kapłana z jego obowiązków, że powinien troszczyć się o ludzi czy lewity, ale odwołał się do czegoś więcej, do miłości. A nawet w pewnym miejscu Jezus powiedział, Mateusza 5, zobaczmy, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawa albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Nawet tam zaraz Jezus dalej mówi, nie, ani jedna jota nie przestanie być odrobinę ważna. Obowiązki pozostają. I nie zamierzam was, Jezus mówi, nie zamierzam was z nich uwolnić, zdjąć, żebyście byli jakimiś hipisami, którzy się o nic nie troszczą, uwolnię was. Nie, obowiązki są rzeczą słuszną, ale pokażę wam drogę, na której będziecie najszczęśliwsi na świecie, że możecie je wypełniać. I odwołał się do czegoś bez porównania większego niż to, że trzeba, do miłości. W takim razie ja, ten nieszczęśnik, który leży pobity przez problemy, liczący na to, że ktoś się zaangażuje, potrzebuje jednak odwoływać się do czegoś zupełnie innego, do miłości. Potrzebuje zachęcać ludzi, by czerpali miłość od Boga i tą miłością się kierowali. Trzeba pokazać, jak to robić. Tak jak to mówi Paweł do Tymoteusza, celem nauczania powinno być to, parafrazuję, jak kochać, jak to zrobić, żeby kochać. I wtedy będę skuteczny, będę jak Jezus według jego recepty. Dlatego, skoro na tapecie mamy ten przykład, jaki mamy, wziąłem ten cały klub Coek Movers i go całkowicie przerobiłem pod wpływem tego fragmentu. Zastosowałem zupełnie inne podejście. Że mamy coś poruszyć. Grono ludzi, movers, poruszaczy, ale zobaczmy, jaka jest wielka obietnica Jezusa w Mateusza 17. Jeżeli będziecie mieć wiarę jak ziarko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a się przesunie. I nic niemożliwego nie będzie dla was. A więc chodzi tak naprawdę o zaangażowanie naszej wiary, jaką Bóg w każdym zbudował, właśnie w pewne rzeczy, które są naprawdę wartościowe. Czyli właśnie to jest to najważniejsze, co można robić. Wyrażać, jeżeli stajemy przed jakimś problemem, zaangażować tą wiarę, którą Bóg w nas zbudował, do przeniesienia tej góry. Różne mamy góry w swoim życiu, różne mamy jako wspólnota. Jedną z gór jest nasz ośrodek, inne góry to to, że bardzo chcielibyśmy zanieść Ewangelię do innych ludzi, bardzo byśmy chcieli zarazić ich nadzieją, którą mamy w Chrystusie. I to jest sposób, który możemy być skuteczni według recepty, jaką pokazał Jezus. Dlatego osobiście, tak dzisiaj właśnie trochę osobiście, mam nadzieję, że moja skuteczność, która równa się jeden w tym kontekście zrozumianym, zostanie zamieniona na skuteczność Chrystusa, jaka była chociażby w pierwszym kościele. Kto by tego nie chciał? I to samo pytanie jest dzisiaj do każdego z nas. Jak ty możesz być skuteczny czy skuteczna w tym, w czym chciałbyś, czy chciałabyś być skuteczna, wokół czego się trudzisz. Można powiedzieć, postaw na tego konia, którego wskazuje Jezus. Tak? Ufaj, że Bóg wypełni miłością ciebie, czy też serca innych. Nie ufaj tym, którzy mówią, co robić, ale nie mają pomysłu, skąd wziąć do tego siłę. Albo nawet może mają pomysł, ale on jest nieskuteczny. Nie mieszaj tych dwóch rzeczy. Pomocy ze strony ludzi, którzy mówią, co masz robić, ale nie mają recepty na moc, z tym, co z zaufaniem do Boga. Nie mieszaj tych dwóch rzeczy, ponieważ Bóg nie pomoże tobie, nie zaangażuje swojej mocy w twoje życie, bo poszłaby z tego fałszywa chwała dla ludzi, którym się nie należy, tak? Bo to nie jest ich zasługa. Ludzkie recepty pokazują co i to mogą robić pięknie, ale nie dadzą mocy. A jak Boża miłość wypełni serce, to pojawi się moc i będziemy chcieli, czy inni też będą chcieli robić coś z całego serca, z całej myśli, z całej siły, z całych uczuć i będzie się chciało. I to powiedzenie, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce, no, zostanie wypełnione. I tego oczywiście wam życzę.